Nazywam się Tomasz Chomiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest doktor nauk medycznych Remigiusz Rzepka, fizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego. Pracujesz też w NL Sporcie. Czym się zajmujesz w tej chwili?
Witam Tomku, dziękuję za zaproszenie. Faktycznie pracuję na co dzień w NL Sporcie, zajmuję się w całej sieci NL Med koordynacją rehabilitacji, natomiast oprócz tego też zajmuję się edukacją w Polskim Związku Piłki Nożnej. Prowadzę też własną edukację. Jestem na kilku uczelniach, gdzie prowadzę kurs trenera przygotowania motorycznego w ramach studiów podyplomowych i też działam w strukturach UEFA odpowiedzialnych za edukację w obszarze przygotowania motorycznego.
Jest tego sporo. Ja, wiesz, kiedyś byłem u Ciebie na takim kursie, więc wiem, że ile już czasu się zajmujesz tak naprawdę tym przygotowaniem motorycznym?
No tak myślę, że będzie około 15 po 20 lat. Różnie na różnych etapach, natomiast no, w ostatnim czasie bardzo aktywnie w różnych organizacjach. To były kluby zawodowe piłki nożnej, to była też reprezentacja, czy też wsparcie reprezentacji w grach zespołowych. Mówię tutaj o kadrze piłkarzy. Aktualnie też pracuję w Polskim Związku Piłki Nożnej jako koordynator przygotowania motorycznego w piłce nożnej kobiet, także też wspieram reprezentację seniorek. Nieco mniej wyjeżdżam w porównaniu do tego, co było kiedyś, czy tak jak się pracowało w klubie, ale dalej jestem na bieżąco, bo wspieram też niektóre kluby w okresie przygotowawczym, diagnostyką. Pracuję indywidualnie z zawodnikami z niektórych klubów w Polsce ekstraklasowych. Prowadzę taką przygotowanie motoryczne i fizjoterapię przy powrocie po kontuzjach do pełnych obciążeń treningowych.
Wiem, że teraz mniej wyjeżdżasz, ale gdzieś tego przygotowania motorycznego musiałeś się nauczyć. I wiem, że też uczyłeś się, przywiozłeś tak naprawdę do Polski ze Stanów chyba.
Tak, mieszkałem 3,5 roku w Stanach Zjednoczonych. Tam miałem okazję poznać bardzo ciekawe osoby, które po powrocie pokierowały mną trochę w aspekcie edukacyjnym. Stąd też koncepcja FMS Greya Cooka i Lee Bartona, którą wprowadziłem kilkanaście lat temu w Polsce. Koncepcja EXOS czy Athlete Performance to jest też taka koncepcja przygotowania motorycznego. To takie podstawowe obszary, w których edukacyjnie działałem. A oprócz tego też w ostatnim czasie coraz więcej prowadzę takich kursów kompleksowego przygotowania. Między innymi aktualnie też jesteśmy w trakcie realizacji kursu przygotowania motorycznego w piłce nożnej pod egidą Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie po raz pierwszy wprowadziliśmy kurs tak w naprawdę szerokiej formule, 6 sesji trzydniowych z prelegentami zagranicznymi dla trenerów, którzy chcą się specjalizować w tym obszarze. Także mamy gro polskich prelegentów, ja ten kurs, cały ten projekt koordynuję, myślę, że on się dobrze rozwija, widzimy to w trakcie pierwszej edycji. Taka potrzeba na rynku jest i kursów specjalizujących w określonych obszarach będzie coraz więcej, bo jest zapotrzebowanie na to, aby dzielić się doświadczeniem, wspierać młodszych kolegów i koleżanki, pomóc im to poukładać. Tak jak my studiowaliśmy, mieliśmy tych naszych mentorów, lekarzy czy fizjoterapeutów, którzy ze swoim doświadczeniem nam pokazywali, jak poukładać wiedzę w wąskich obszarach. Tak samo tutaj, już mając pewne doświadczenie, mogę wspierać tych, którzy tego potrzebują.
Dzisiaj mamy temat taki bardziej ogólny, czyli właściwie diagnostyka funkcjonalna w zależności od poziomu sportowego. I czym tak w pojęciu ogólnym jest ta ocena funkcjonalna, diagnostyka funkcjonalna?
Ja bym użył takiego terminu szerszego, czyli ocena czy diagnostyka motoryczna. I w tym obszarze mieści się też ocena funkcjonalna, ale również ocena czy diagnostyka zdolności motorycznych, które są istotne dla danej dyscypliny. Bądź też dla kogoś, kto chce amatorsko pograć w golfa albo amatorsko sobie pobiegać, powinniśmy też przeprowadzić pewną formę oceny po to, aby ustalić punkt wyjścia i pomóc zaplanować odpowiedniego rodzaju działania. Czy to korekcyjne, czy to działania ukierunkowane już na bezpośrednio kształtowanie określonych zdolności motorycznych dla danego obszaru. Czy to będzie bieganie za piłką, czy to będzie uderzanie w golfie czy w tenisie. Więc to pojęcie, szerokie pojęcie ocena motoryczna zawiera również aspekt oceny funkcjonalnej. Ocena funkcjonalna to jest ocena wzorców ruchowych. Zazwyczaj jest to ocena jakościowa, która pozwala nam ustalić punkt wyjścia. W jaki sposób? Przede wszystkim na bazie obserwacji i pewnych kryteriów oceny możemy określić poprawność czy zaburzenie pewnej takiej kompleksowej składowej, czyli zazwyczaj zakresu ruchu, koordynacji któregoś z tych elementów albo kombinacji z tych elementów. Jeśli mamy określoną jakość wzorca ruchowego, co mieści się w aspekcie oceny funkcjonalnej, to możemy wprowadzić pewne działania korekcyjne po to, aby poprawić jakość ruchu. Jakość ruchu tą dla czynności dnia codziennego, dla przeciętnego Kowalskiego, ale również dla sportowca z perspektywy jego ekonomii pracy na każdym poziomie. Ta jakość wzorca ruchowego jest istotna zarówno u dziecka i u młodzieży, która zaczyna uprawiać sport coraz poważniej, u zawodowego sportowca i u amatora, który też chce bezpiecznie i efektywnie uprawiać sport czy uprawiać jakąś aktywność ruchową.
A w tej chwili w swojej takiej pracy codziennej, to tak jak powiedziałeś, że zajmujesz się i sportowcami zawodowymi, i amatorami, to z jakimi głównie pracujesz? Dyscyplina, grupa wiekowa, czy to nie ma znaczenia?
Prowadzę indywidualnie sporo młodzieży, która wchodzi w sport. Dzisiaj po raz pierwszy widziałem młodego piłkarza 12-letniego, którego przeprowadziłem ocenę właśnie na początku funkcjonalną, elementem badania fizjoterapeutycznego, żeby zobaczyć, jak jego ciało ogólnie wygląda, jak jego sylwetka wygląda. I tu od razu widzę, że chłopak, który już trenuje bodajże 4 lata, zajmuje się piłką nożną, już wymaga pewnych działań, pewnej interwencji korekcyjnej. Skrócenie funkcjonalne mięśni zginających biodro po stronie nogi dominującej. Sylwetka kifotyczna, chłopak dynamicznie, jest w dynamicznej fazie rozwoju. Więc to są takie rzeczy, które możemy zaadresować poprzez ćwiczenia, kiedyś byśmy je nazwali ogólnorozwojowe, albo gdyby nas pani higienistka wysłała do kogoś, kto się specjalizuje, to na tak zwaną korektywę. Tak. Dzisiaj tym się zajmują fizjoterapeuci, którzy mają taką zajawkę na sport, na ruch, albo trenerzy przygotowania motorycznego, którzy bardzo często też wywodzą się z fizjoterapii, ale zajmują się więcej tą aktywną częścią, czyli mniej strukturą jako taką, czy zajmując się terapią manualną, czy doleczaniem pewnej struktury, ale poprzez aktywne formy korygują to, co da się skorygować poprzez ćwiczenia. Więc to jest 12-latek, który do mnie przyszedł. Dziś, oprócz tego miałem się grupę sportowców, konkretna dyscyplina, konkretny uraz, konkretny program usprawniania, czyli zawodowy
grupy?
Sportowiec. Nie, to były 3 osoby, zawodowi sportowcy, jakieś tam problemy w obszarze układu ruchu, kolano, czy to kwestia po zabiegu na chrząstce, czy to po uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego. Konkretny protokół postępowania, usprawnienie do powrotu do pełnych obciążeń. Mamy też tenisistkę dzisiaj też rano, z którą pracowałem. Bez żadnych urazów po prostu poprawiamy motorykę do lepszego funkcjonowania na korcie. No i ostatnia osoba, z którą się dzisiaj spotkałem, to 60-letni amator, sportowiec, golf. Narty się zbliżają, wyjazd za miesiąc, trzeba się jakoś przygotować, bo na co dzień siedzi przed biurkiem. Więc też jakby bardzo szerokie spektrum osób, z którymi się spotykam, które też trzeba jakoś ocenić, jeżeli rozpoczynamy z nimi pracę, zaordynować im odpowiednie działania i ukierunkować na cel, który oni chcą zrealizować. Sportowiec zawodowy chce wrócić do pełnych obciążeń. Jest to określona specyfika tych obciążeń. Wiemy, ile się biega w piłce, na jakiej pozycji, czego to wymaga. Amator, chcemy poprawić jego ciało, podnieść się na wyższy poziom sprawności, na tyle, ile się da w takim okresie czasu. Młody sportowiec, dłuższa perspektywa, na razie trzeba trochę poprawić, tutaj zwiększyć zakres ruchu, tutaj zaktywizować, tutaj zacząć budować siłę, stabilność, bo jest w okresie dynamicznego rozwoju, plus jeszcze mało tych korekcji było, już widzimy takie początki niekorzystnych zmian w układzie ruchu, spowodowanych tym, że częściej kopię prawą nogą niż lewą, kopię ją mocniej, więc skrócenie zginacza biodra jest tym czymś, co obserwujemy w pierwszej takim aspekcie oceny funkcjonalnej w elementach badania fizjoterapeutycznego. Także ta ocena jest, ona jest oczywiście adekwatna do potrzeb dla danej osoby w danym momencie, z którą się spotykam.
Ja pamiętam jeszcze, a propos tej higienistki, której wspomniałeś, to mnie właśnie taka wyłapała i wysłała na zajęcia korekcyjne, to było w podstawówce, pamiętam. Nie wiem, czy jeszcze w tej chwili tak jest, że jest jakieś tam badanie przesiewowe, wyłapuje się i wysyła na takie zajęcia. No, przydałoby się pewnie dla wielu młodych osób, ale już teraz przejdę do tego. Chciałem się jeszcze ciebie spytać, jaka była najmłodsza osoba, sportowiec, sportsmenka, czy w ogóle dziecko, którym się zajmowałeś, prowadziłeś, czy wykonywałeś taką ocenę?
6-latek.
sześciolatek. Ale to było pod konkretną dyscyplinę, czy z jakiegoś powodu konkretnego?
Sportowiec, który przeciążył sobie układ ruchu mody, bo się uskarżał na bolesność taśmy tylnej. W moim odczuciu zbytnio forsowany przez rodziców do aktywności ruchowej, potem tam się jeszcze inne problemy pojawiły. Także już nawet czasami na tak wczesnym etapie z określonego powodu, w moim odczuciu, trafił on do pracy takiej korekcyjnej, fizjoterapeutycznej. Pracowałem też z osobami w podobnym wieku, ale nie było tam jasno zidentyfikowanego problemu, nazwijmy to fizjoterapeutycznego. Bardziej była to praca o takim charakterze ogólnorozwojowym, czyli mamy bardzo młodą grupę, 6-7-8-latków, które chcemy w formie zabawowej wprowadzić elementy przygotowujące do sportu. Oni akurat uprawiają piłkę nożną. Także była to mała grupa, z którą pracowałem przez prawie 2 lata, którą udało się gdzieś tam wypracować pewne dobre nawyki ruchowe, poprawić ich sprawność ogólną. Trenerzy to zauważyli, ich rozwój też był lepszy niż niektórych rówieśników. Także warto w takie elementy, myślę, wchodzić. Tym bardziej, że sytuację generalnie w społeczeństwie mamy taką, że mniej się ruszamy, co widać po statystykach. Widać wizualnie, to bym się to nazwał, ale to jak się pójdzie na plażę, to się widzi. Te dzieci się trochę inaczej wyglądają niż myśmy wyglądali i są słabsze. Regularnie prowadzone próby sprawnościowe pokazują, że porównując do lat 10 temu wstecz, 20, młodzież, dzieci są generalnie słabsze.
No właśnie, to było jedno z moich pytań, tak? Ale to jest zauważalne, że nie wiem, wolniej biegają, trudniej im skakać. Te zdolności motoryczne są dużo gorsze niż wtedy, kiedy my byliśmy na przykład młodzi.
To wszystko zależy, jak na to spojrzymy. Paradoksalnie widzimy, że rekordy są poprawiane, jeśli chodzi o te najwyższe wyniki, ale to jest bardzo wąska populacja osób, które są tak intensywnie zaangażowane, zawodowcy czy osoby, które się tylko koncentrują na sporcie. Patrząc przez taką perspektywę uśrednionej grupy, jest gorzej. Generalnie zmiany cywilizacyjne, które nastąpiły, czyli elektronizacja życia, siedzący tryb życia, dzisiaj wszędzie podjeżdżamy samochodem, dzisiaj już się nic nie nosi, bo do wózeczka, z wózeczka do bagażnika, z bagażnika może co najwyżej gdzieś tam trochę przeniosę. I to obniża ten poziom sprawności. Dzieci więcej siedzą, mamy więcej boisk orlików, a to wcale nie oznacza, że tam jest jakikolwiek na nich wielki tłok, poza zorganizowanymi grupami. Generalnie można powiedzieć, że tej takiej ogólnej sprawności jest mniej. Oczywiście jest grupa społeczna, są rodzice, którzy są zaangażowani w ruch. Dzieci stymulują je, dają też przykład, bo to jest też bardzo ważne. I wtedy tą sprawność czy tą aktywność fizyczną da się utrzymać na pewnym poziomie. Dzieci są w naturalny sposób ciekawe ruchu, sportu. Tylko trzeba go trochę zastymulować, zabodźcować, uciekać od tych takich pułapek typu siedzenie przed telewizorem, przed komputerem, spędzanie dużej ilości czasu
przed ekranami.
Przed ekranami zresztą, generalnie.
To zresztą zaleca nawet się to Organizacja Zdrowia w tych ostatnich zaleceniach. Ale jeszcze chciałem spytać o to, bo tak jak powiedziałeś, jest wąska grupa, która odpowiednio prowadzona dochodzi do lepszych wyników sportowych, cały czas jakieś tam rekordy są poprawiane. Ale też jest większa świadomość tego, jak należy postępować z młodym sportowcem. Jeśli rodzice mają pieniądze, to organizują odpowiednich specjalistów, odpowiednie dają narzędzia do tego, żeby wchodzić na coraz wyższy poziom sportowy. To jeśli słuchają, oglądają nas może rodzice młodych sportowców, to kiedy taka ocena motoryczna byłaby dobra? Jaki wiek? Czy jest jakiś taki konkretny wiek, w którym warto było się zgłosić, żeby zobaczyć, jakie zdolności motoryczne ma młody człowiek najlepiej ukształtowany i na swój wiek i ewentualnie w którym kierunku powinien pójść?
Jeżeli rozpoczynamy taką bardziej zorganizowaną aktywność ruchową dla dziecka, czy to jest pływanie, czy to jest tenis, czy to jest któraś z gier zespołowych, to żeby też nie przesadzić z tym nadmiarem informacji, zbyt dużą dokładnością, bo wiemy, że ten materiał, z którym pracujemy, czyli ten 6, 8, 10 czy 12-latek, on jest jeszcze dopiero na początku ścieżki, więc tutaj nie ma co robić jakichś bardzo wysublimowanych testów. Podstawowa ocena jakości wzorców ruchowych da już nam informacje na temat tego, co powinniśmy wprowadzić z prostych ćwiczeń korekcyjnych, które są wplecione w ramach rozgrzewki. Może czasami w ramach rozgrzewki, kiedy rodzic idzie z dzieckiem na boisko coś się poruszać i te 5-7 minut go zachęci do jakichś tam ćwiczeń z taką piłką czy z takim przyrządem, aby zrobić takie proste elementy przygotowania ruchowego. Czasami to jest stanie na jednej nodze, zrobienie paru przysiadów, jakichś ćwiczeń w podporach, poprawa mobilności, trochę rozciągnięcie w jednym miejscu, w drugim. I to jak tak wiemy, że jest taki zasób 10, 12, 14 ćwiczeń, to nim się obejrzymy, to 10 rozgrzewki nam zleci. I to już jest dobry początek. Na tej samej zasadzie ta ocena jakości wzorców ruchowych czy prostych elementów może się odbyć w ramach WF-u, kiedy ustawimy sobie dwie grupy na jednej linii, grupy na dwóch liniach osobnych, sprawdzimy sobie, jak wygląda taki wzorzec ruchowy, taki wzorzec ruchowy i prawnym okiem jesteśmy w stanie określić, że no, w takim elemencie powinniśmy wprowadzić parę ćwiczeń w ramach rozgrzewki albo w takim, czy to trochę nad stabilnością tułowia, czy utrzymaniem pozycji prawidłowego przysiadu, czy przysiadu wykroku, czy jeszcze coś innego. Czyli tam wszędzie, gdzie jest ta zorganizowana aktywność ruchowa, systematyczna, czy to jest WF, który w tych młodszych grupach jest realizowany z częstotliwością 3, nawet do 4 godzin w tygodniu, czy to jest taka aktywność, na którą się wybierzemy, bo jest jakiś tam SKS, czy zajęcia w ramach jakiejś tam szkółki i idziemy też 3 razy, 4 razy w tygodniu na jakieś zajęcia, to powinniśmy raz na jakiś czas wyłapać, z czym te dzieciaki sobie radzą, a z czym nie i tego typu proste ćwiczenia wprowadzać. Na tym etapie nie ma jeszcze potrzeby, żeby wprowadzać jakieś bardziej zaawansowane testy, bieganie na fotokomórkach czy nie wiadomo co. W miarę jak ta grupa zaczyna nam się po pierwsze krystalizować, bo wiemy o czymś takim, że będzie naturalna selekcja, część z tych dzieci z różnych powodów może odpaść, to możemy sobie, pracując z nimi już bardziej regularnie, wprowadzać coraz więcej elementów, jakiejś tam formy oceny po to, aby dać im też pewien aspekt motywujący do tego, aby się poprawić, a to skoczyć sobie w dal dalej, co też możemy wykorzystywać nie tylko jako formę specjalnie testu, ale w trakcie zajęć skaczemy sobie, kto skacze dalej, albo tworzymy dwa zespoły, żeby też nie indywidualizować za bardzo, ale dany zespół ma jeden skok, następny skacze dalej, następny dalej. To już tutaj widzimy, kto sobie radzi lepiej lub gorzej i nad czym można by było pracować. Więc od tych najmłodszych lat możemy wprowadzić takie bardzo proste formy testów i w miarę czasu, jak już ta nasza praca jest coraz bardziej systematyczna, wtedy znowu, przede wszystkim bazując na połączeniu testów jakościowych z testami ilościowymi. Ilościowy test jest taki, który ma wymiar obiektywny. Dystans mierzony w centymetrach, w metrach. Czas mierzony w sekundach, czy tam dziesiątych sekundy, czy setnych. Możemy zacząć tego rodzaju elementy wprowadzać. Ale tym pierwszym takim dla nas, tą pierwszą lupą jest ocena jakości ruchu. Dzisiaj, pracując właśnie z tym dwunastolatkiem, po takich podstawowych ćwiczeniach korekcyjnych, ja popatrzę sobie, jak on startuje z miejsca. I już widzę, że należy pracować również nad stabilnością tułowia, poza tym, że korygowaliśmy biodra, że wydłużaliśmy taśmę tylną. Okej, w następnej jednostce będziemy wprowadzali trochę więcej rzeczy już takich bardziej siłowych. Więc jakość ruchu na początku w formach czasami bardzo zgrubnych, albo jak mamy możliwość oceny indywidualnej z zaleceniami, co możemy potem przełożyć rodzicom. Dzisiaj na tych zajęciach ten młody człowiek był z tatą. Ja mówię, codziennie bądź co drugi dzień zróbcie sobie 3-4 takie podstawowe ćwiczenia. W tych dwóch tata ci musi pomóc, bo nie dasz sobie rady, żeby przypilnować jakości. W miarę rozwoju i wykrystalizowania się tej grupy, w specyfice danej dyscypliny możemy wprowadzić pewne testy ilościowe. Jakaś szybkość, moc kończyn dolnych, czyli forma skoku, czy to w górę, czy na odległość. Mogą być to jakieś proste próby tak samo siłowe albo wytrzymałości siłowej, czyli ileś wykonanych przysiadów w takiej bądź w takiej formie. W miarę upływu czasu, te 12-14 lat, możemy wprowadzać testy już wytrzymałościowe, jeżeli to jest związane ze specyfiką dyscypliny, tak jak na przykład w grach zespołowych. Także w miarę rozwoju tego młodego sportowca ta bateria testów zaczyna nam się poszerzać i ona zaczyna być coraz bardziej specyficzna. Nawet dochodząc do poziomu takiego, w którym w akademii już na wieku 16 lat powinniśmy wprowadzić bardziej zaawansowane narzędzia diagnostyczne, jeśli możemy też monitorować dane parametry, czyli na przykład ocenić sobie niektóre wartości progowe przy określonym tętnie, albo jeśli dysponujemy odpowiednimi narzędziami pomiarowymi typu GPS, co ma miejsce już w takich dobrych, zaawansowanych akademiach, po to, aby móc monitorować lepiej trening. Ale to już jest, jak my to nazywamy czasami, taki poziom elitarny, elite youth, czyli elitarny na poziomie młodzieży, gdzie mamy bardzo mocno już wyselekcjonowaną grupę, gdzie mamy też strukturę, która zapewnia nam odpowiednie narzędzia do tego, aby mierzyć to. Jak powiedział kiedyś jeden z bardzo sławnych ludzi, trudno jest nam poprawić coś, czego nie możemy mierzyć. Więc na każdym z tych etapów, bardzo ogólnym, wprowadzającym, czy już bardziej zaawansowanym i ukierunkowanym, musimy mierzyć.
Właśnie miałem takie pytanie, właściwie już odpowiedziałeś na to pytanie, że właściwie co zawiera ta diagnostyka motoryczna i czemu służy. Ale jeszcze oprócz tego pytania, no to są testy takie bardziej ogólne, można powiedzieć przesiewowe i te testy, które są już bardzo precyzyjne, wykorzystujące właśnie i nowe technologie, i nowe możliwości. Kiedy się sprawdzają takie testy przesiewowe? Czy FMS jest takim testem, można powiedzieć, przesiewowym?
FMS jest testem przesiewowym, są również inne formy oceny. I one są stosowane nie tylko na pierwszym etapie. Jeżeli przychodzi dzisiaj do mnie zawodnik, albo wysłany jest przez klub zawodnik, który ma mieć podpisany kontrakt z danym klubem, to ja robię całą baterię testów. Elementy badania fizjoterapeutycznego, ocenę funkcjonalną jakości wzorców ruchowych, testy koordynacji, ocenę zdolności siłowych, ocenę siły w poszczególnych segmentach ciała, elementy mocy kończyn dolnych. Dodatkowo jeszcze tam ta diagnostyka jest wzbogacana przez klub o jakieś testy motoryczne typu wydolność, czy czasami nawet szybkość, po to, aby o tym zawodniku dowiedzieć się jak najwięcej. Niektóre z nich są bardzo istotne z perspektywy jakby podpisania czy chęci współpracy z tym zawodnikiem. Niektóre mają bardziej charakter informacyjny, czyli z kim mamy do czynienia, jak on się prezentuje i co należy i ewentualnie nad czym należy pracować, żeby podnieść zawodnika na wyższy poziom. Nie wszystkie te testy wykonujemy na każdym poziomie sportowym. Ocena funkcjonalna, elementy badania fizjoterapeutycznego, na przykład po urazie, kiedy wiemy, że ktoś wraca po kontuzji, są takim bardzo istotnym elementem. Dobrze jest już na poziomie, kiedy regularnie prowadzimy aktywność z naszymi podopiecznymi, czyli mamy już w miarę wykrystalizowaną grupę 12-14-latków, raz, dwa razy w roku sprawdzić u nich te podstawowe elementy. Do części z nich mamy dostęp w miarę łatwy, bo możemy każdego nagrać na wideo i zobaczyć, jak się porusza. Jeżeli potrafimy to analizować, to wprowadzamy ćwiczenia korekcyjne, czy też wprowadzamy ukierunkowany trening motoryczny. Jeśli możemy temu nadać pewną formułę liczbową, czyli zmierzyć dystans na 5 metrów, 10, 30 na przykład w poruszaniu się w linii prostej, to już wiemy, jak ta grupa ma się do jakiejś innej równoległej grupy, która podobnie jest oceniana, albo powiedzieć sobie, no mam już doświadczenie i wiem, że w tym wieku ten zawodnik na tej pozycji powinien być tak szybki albo tak szybki. I każdą z tych zdolności motorycznych możemy w ten sposób ilościowo zmierzyć, po to, aby wiedzieć, nad czym pracować. Dobrym też takim elementem, który jest istotny w większości dyscyplin, na przykład w grach zespołowych, jest ocena mocy kończyn dolnych. Tylko dla niektórych istotniejsze będzie ta moc generowana horyzontalnie, czyli wszystkie formy skoków do przodu, to z jednej nogi lądowanie na dwie, czy trójskok z lądowaniem, pokazujący z jednej strony funkcjonalną symetrię, czy też funkcjonalną asymetrię, jeżeli ktoś ma mocniejszą nogę, ale czy jest ona w limicie, powiedzmy sobie, akceptowalnym, czy też ten zawodnik, mając jakąś tam historię urazu, czy do końca odbudował swoje ciało, aby być gotowym do przyjęcia pełnych obciążeń. Skok w dal to jest jeden element związany z oceną mocy horyzontalnej, głównie lokomocji, ale dla kogoś, kto skacze, na przykład takim wyznacznikiem jest wyskok z miejsca, bez zamachu i z zamachem, który już nam daje informacje na temat tego, jak silne są nasze kończyny dolne, a wyskok z zamachem daje nam informacje na temat tego, jak wykorzystujemy zamach, czy jest on efektywny, czy też koordynacja powinna być poprawiona. Obserwując tylko ruch w różnych testach, też mamy wiele informacji. Na przykład ja od wielu gdzieś tam lat zajmuję się oceną bramkarzy, czyli specyficzna forma poruszania się głównie do boku. Ze skoki, które dają nam informacje na temat tego, jak eksplozywny zawodnik jest. I teraz zbierając tą całą informację, mogę w indywidualny sposób już zaplanować na poziomie takiej grupy odpowiednie środki treningowe. Dla jednego więcej siły, dla innego więcej eksplozywności, dla trzeciego kombinacja tych dwóch elementów, a dla czwartego być może skorygowanie ograniczeń ruchowych albo poprawa stabilności tułowia, albo zakres ruchów obręczy barkowej, jeżeli jakąś historię urazów albo coś tam się działo i brakuje tego zakresu, który jest ważny do tego, aby sięgnąć do piłki.
Remik, a oceniając tych sportowców, zresztą też pewnie wiesz, jak to jest w badaniach, czy istnieje taka zależność pomiędzy właśnie tymi wzorcami ruchowymi, jakie osoby wykonują, jakością tych wzorców ruchowych, sprawnością motoryczną, a częstością występowania urazów? A
to jest bardzo takie pytanie podchwytliwe, bo wiele kontrowersji narosło wokół oceny funkcjonalnej i jej zdolności do przewidywania kontuzji.
Tak, bo były różne badania.
Różne populacje, Dzisiaj wiemy, że to nie jest takie proste. Wiemy, że jakość wzorca ruchowego, patrząc z czysto biomechanicznego punktu widzenia, jeżeli ja biegam poprawnie albo skaczę poprawnie, to jest szansa, że lepiej obciążam swoje ciało. Ale jeśli jestem słaby, to też sobie to ciało przeciążę. Jeżeli jestem silny, ale nie potrafię osiowo utrzymać kończyny w różnych warunkach, wyskoku, zeskoku, zatrzymania, to też doprowadzę do przeciążenia w układzie ruchu w którymś segmencie, ten, który jest najbardziej obciążony. Gdzie to najlepiej widać w takich, ja to mówię, flagowych przypadkach. Mamy młodego człowieka z przeciążeniem stawu rzepkowo-udowego. Patrzymy, jak skacze, jak ląduje. No, aż się obraz, że tak powiem, animowany w głowie układa, jak ten cały kompleks, co tam się dzieje, gdzie tam jest to przypierane, i tak dalej. Więc biomechanika jest dość logiczną nauką, tym bardziej, że wiele narzędzi na świecie stosowanych już pokazało, że jeżeli ktoś krzywo ląduje, to ten moment siły przechodzących przez segmenty kończyny dolnej wywołują określone naprężenia, przeciążenia w układzie ruchu i ciało ludzkie wytrzyma określoną ilość obciążeń. W pewnym momencie jeden pęknie szybciej, drugi pęknie później i to widać. I to tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast w ferworze czasami sportu, aktywności, którą uprawiamy, mówimy, no co, źle się rusza, ale się rusza, jest wszystko ok. Ja zawsze zadaję pytanie, zobaczmy, co się będzie działo na przestrzeni kolejnego roku, dwóch, trzech, co się odezwie, być może nie bezpośrednio w tym miejscu, które my widzimy, że jest gdzieś tam niewłaściwie ustawione, ale segment niżej, segment wyżej. Stety, niestety jest tak, że biomechaniki się nie da oszukać i gdzieś te dysfunkcje wyjdą. Jest to tylko moim zdaniem kwestia czasu, wielkości obciążeń, którymi poddajemy naszego podopiecznego. Jeżeli on sobie funkcjonuje w środowisku, które nie jest dla niego bardzo obciążającym, mówię tutaj przykład takiego zawodnika, który jest na wysokim poziomie technicznym, ale funkcjonuje w zespole, który nie wymaga od niego dużego obciążenia fizycznego, to on sobie będzie jakoś radził. Ale że go wrzucimy w środowisko, w którym będzie musiał biegać intensywniej i mocniej, to te słabe obszary się z pewnością odezwą i to jest tylko kwestia czasu. Także jest wiele prac pokazujących, już pomijając kwestię FMS, przewiduje, nie przewiduje, ale odnoszących się na przykład bardzo taka ciekawa praca poglądowa, którą często teraz wykorzystuję, prezentując pewną koncepcję pracy motorycznej, odnosząca się do przeciążeń w stawie biodrowym, wynikających z częstotliwości i intensywności wprowadzania obciążeń w ówczesnym wieku. Znakomita praca pokazująca, że jak za szybko, za dużo wprowadzamy przy słabej jakby tym przygotowaniu, nazwijmy go ogólnym, motorycznym, no to w dłuższej perspektywie te zmiany przeciążeniowe są. Częściej występują określone dysfunkcje i zaburzenia. Testuję też od wielu lat zawodników przedtransferowych, także widzę ich historię przed, bo przeprowadzam wywiad, widzę w trakcie też, bo powtarzają się i pewne rzeczy widać czarno na białym. Także jakość ruchu ma znaczenie, nie jest oczywiście jedynym elementem, bo pozostałe zdolności takie jak siła, koordynacja, elastyczność szeroko pojęta czy gibkość jest bardzo ważna w odniesieniu do całego ciała, patrzymy na to dość globalnie, więc my jesteśmy w stanie w miarę szybko wyłapać, pokazać, no tutaj mi się ktoś nie podoba i jest szansa, że będzie miał problem, a czy będzie miał problem jutro, czy za miesiąc, to wszystko zależy od kontekstu, w którym się znajdzie, jakiego obciążenia, jak to obciążenie się skumuluje. Na przykład mamy teraz sytuację bardzo świeżą w piłce nożnej kobiet, gdzie z 20 zawodniczek nominowanych do złotej piłki, 6 jest w trakcie rehabilitacji po uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego. Ciężko powiedzieć, czy jest to problem specyfiki kobiet, czy jest to problem przeciążeń, bo dopiero co w czerwcu skończyły się Mistrzostwa Europy. To są topowe zawodniczki. Czy to jest brak opieki w klubie, czy za mało treningu prewencyjnego? Wiele elementów się na to składa. Mamy taką sytuację, z 26 jest uziemiony.
No tak, to jest bardzo skomplikowany temat, bo jeszcze do tego wpływają zależności anatomiczne pewnie, do tego wpływają możliwości adaptacyjne, które też są osobniczo różne, tak, do różnych obciążeń pewnie. Także no, temat jest na pewno bardzo skomplikowany.
Dlatego tutaj na to należy patrzeć wieloczynnikowo. To nie jest tak, że jeden element będzie w 100% decydował o tym, że tak się, że dojdzie do kontuzji albo nie. Wiemy, że bardzo istotnym elementem jest zarządzanie obciążeniem, czyli to, ile zawodniczka gra, ile trenuje, ile wypoczywa, na jakim poziomie intensywności gra. Bo te zawodniczki, o których mówimy, to są zawodniczki, które rywalizują na najwyższym poziomie sportowym. Teraz pytanie, czy to skumulowanie się obciążeń, klub, Liga Mistrzyń, Mistrzostwa Europy, czy to nie spowodowało tego, że skumulowało się tego na tyle dużo, że doszło
struktura
do...
Struktura już nie wytrzymała.
Tak, że struktura nie wytrzymała. Jak popatrzymy sobie na epidemiologię niektórych urazów, i tutaj na przykład jest bardzo ciekawa praca publikowana w otwartym, dostępnym artykule w British Journal of Sports Medicine, analizująca chyba bodajże 100, niecałe 150 urazów więzadła krzyżowego przedniego u piłkarzy we Włoszech w Serie A, pokazuje, że to wcale nie jest zmęczenie, tylko to jest bardzo dynamiczna sytuacja związana z zatrzymaniem. Teraz wiemy, co decyduje o tym, że zawodnik się musi szybko zatrzymać. Więc sama ocena jakości wzorca ruchowego mówi nam część, ale nie mówi nam wszystkiego. Jasne. Tych czynników, które mogą się na to składać, jest więcej.
Remik, mówiłeś o tej chwili o takich zawodowych sportowcach. No ale dużo osób jest amatorami, większa grupa uprawia amatorsko sport. To kiedy oni, no, załóżmy, że nie mają urazu, tak? Nie mają jakiegoś bólu, urazu. Czy powinni i ewentualnie kiedy przejść taką ocenę funkcjonalną?
Znowu, jeżeli podejmują początek roku, wyzwania znowu noworoczne, tak. Tak? To już karnet, siłownia, kupuję, idę. Lata temu, że 3-5 lat temu w środowisku fizjoterapeutycznym takim komercyjnym fajnym hasłem był idź na przegląd do fizjoterapeuty. Nie? To, co tam mówiliśmy o prewencji. Iść na przegląd do fizjoterapeuty. Ja myślę, że dzisiaj każdy, kto w ogóle funkcjonuje, jest jakoś tam aktywny ruchowo, nawet spacerując, powinien do fizjoterapeuty, czy do trenera przygotowania motorycznego, czy trenera personalnego, który ma kompetencje do tego, żeby ocenić układ ruchów rozsądnie, nie pod kątem sportu wyczynowego, ale pod kątem właśnie prewencji, zdrowia. Powinien się przejść po to, aby się ruszać. No, sam fakt, że ja spaceruję, spacerowanie samo nie wyleczy mnie z niekorzystnych zmian, które pojawiają się w układzie ruchu w sytuacji, kiedy dużo siedzę albo się mniej ruszam. To samo spacerowanie nam jeszcze nie rozwiąże problemu, bo te zmiany związane z tym, że dużo siedzę, a to sylwetka mi się zaczyna zmieniać, a to gdzieś tam dochodzi do skróceń funkcjonalnych, tak jak widzimy to na co dzień, jak przychodzą ci nasi podopieczni do nas. Ktoś to musi ocenić, dać nam proste zestawy do ćwiczeń. 10-15 minut pracy co drugi dzień, może 20, jak ktoś ma zajawkę. Nauczyć też, jak radzić sobie ze własnym ciałem, idąc na siłownię. Bo tak jak obserwuję część właśnie takich amatorów, ja bym to nazwał, czy sympatyków ruchu, to na siłownię nie idę, bo tam karki, nie moja atmosfera i środowisko. Mówię, ale wiesz co, jak wybierzesz sobie 6-8 ćwiczeń, które jesteś w stanie zrobić, to wierz mi, że będziesz się czuć lepiej. Nie, gdzieś tam tego wigoru nabierzesz, sprawniejszy po schodach wejdziesz, a nie tylko winda na piąte piętro. Więc to, co kiedyś było dla nas naturalne, czyli to noszenie siatek ze sklepu, czyli to większe fizyczne zaangażowanie w rzeczy, dzisiaj zostało zastąpione zmianami cywilizacyjnymi. Więcej jeździmy, więcej siedzimy. Więc powinniśmy wpleść w ruch, jakby w integralną strukturę naszego dnia. Łukasz Małek, mój dobry kolega po faku, profesor Łukasz Małek, kardiolog, miał taką fantastyczną prezentację w ubiegłym roku na konferencji profesora Seyfrieda w Warszawie. Powiedział, że człowiek dawniej, dawniej temu pokonywał, ten człowiek wędrowny, około 10 do 16 kilometrów.
Dziennie.
Musiał się ruszać, bo trzeba było coś podnieść, przenieść, zbudować, przesunąć i tak dalej. Gdzie my to dzisiaj mamy? Jak sobie nie zainicjujemy tej aktywności, ona nie musi być super ciężka, ale trochę męcząca. Naszemu organizmowi tego brakuje. My tego potrzebujemy i to widać. Więc ta ocena funkcjonalna, ta taka ocena układu ruchu powinna mieć miejsce w powtarzalny sposób, tak jak jeździmy z samochodem na sprawdzenie co pół roku, czy tam co rok czasu, w zależności od tego, ile auto ma lat.
Człowiek też ma określoną liczbę lat często.
Tak, i my się zmieniamy. I ta struktura ćwiczeń korekcyjnych też jest inna na różnym etapie życia. Powinniśmy się sprawdzić i wypracować sobie schemat własnej aktywności w oparciu o proste elementy, trochę pracy nad elastycznością, mobilnością, trochę ćwiczeń wzmacniających, koordynacji. Czasami nawet trochę innych niż lubimy robić, bo każdy z nas ma jakieś tam swoje preferencje. Jeśli siedział w sportach siłowych, uwielbia chodzić na siłownię, z mobilnością jest trochę gorzej. I vice versa, większość kobiet joga, rozciąganie, a tymczasem może trzeba się trochę bardziej wzmocnić w tym obszarze albo w nieco innym. Jeżeli idziemy na zajęcia choreograficzne typu jakieś tam total body workout czy jakieś tam inne historie, których jest teraz mnóstwo, może powinniśmy sprawdzić, czy jesteśmy przygotowani do tego, żeby przez 45 minut hopsać na podest, góra-dół, góra-dół, tak. Bo okazuje się, że po tego typu wybrykach. Po 3-4 miesiącach pojawia się ból w kolanie, idziemy, a no przeciążona ta struktura, teraz struktura. Czy jest Pan przygotowany do tego, czy Pani jest przygotowana do tego, żeby iść i od razu biegać? No nie każdy jest gotowy do tego, żeby biegać. Jeżeli sportowiec dzisiaj po ACL-u, po pół roku, po 4 miesiącach jest lub nie jest gotowy, to skąd ma być przeciętny Kowalski, który wstaje zza biurka i teraz nagle mamy sezon zimowy, jadę na narty, nie? Strzała w dół, niebieski szlak, albo na czarnym sobie jeszcze pojadą, przecież ja 20 lat temu, od 20 lat jeżdżę, nie? No i potem lądują oni u Ciebie, lądują u mnie. Zbieramy wywiad, gdzie okazuje się, że ktoś nieprzygotowany do czegoś zafundował sobie taką sytuację. Więc ten przegląd jest ważny moim zdaniem na każdym etapie. Dobrze by było, żeby związana z nim była regularna aktywność, oczywiście w zakresie naszych możliwości funkcjonowania zawodowego czy prywatnego.
Dobrze, to jeszcze na koniec, bo spotkaliśmy się przedwczoraj, przypadkowo na siłowni. Remi, kiedy ostatnio sam siebie testowałeś?
Ja testuję się, że tak powiem, regularnie ćwicząc i też widzę określone trendy. Jeżeli nie mam czasu, bo moja aktywność zawodowa związana jest z podróżami, albo tak jak jadę na wspomniany kurs trenera przygotowania motorycznego i tam zajęcia są od rana do wieczora, gdzie trzeba albo siedzieć, albo stać i na coś patrzeć, ja czuję deficyt ruchu. Dla mnie akurat mam swojego określonego rodzaju ćwiczenia, w których, czy to są ćwiczenia siłowe, czy to ćwiczenia związane z elastycznością, gibkością. Regularnie też biegam, też widzę swoją średnią prędkość na określonym dystansie i widzę, kiedy wypadam z formy, a kiedy jeszcze jestem w formie, przynajmniej takiej, której od siebie oczekuję, pomimo upływających lat, bo ich jest już coraz więcej. Więc dla mnie takim sprawdzianem jest, jeżeli bym dzisiaj sobie zrobił bieg na 10 km, to wiem, kiedy jestem w formie dla siebie zadowalającej, kiedy wykonuję określonego rodzaju ćwiczenie, czy to na siłowni, czy w ośrodku, w którym pracuję w NL Sporcie, to ja wiem, czy jestem, że tak powiem, w rytmie, czy też z niego wypadam. To moja ocena, ale moja świadomość jest większa niż przeciętnego Kowalskiego, dlatego warto iść na taką podpowiedź do kogoś, kto ma właśnie ten balans oceny układu ruchu, trochę taki bardziej z punktu widzenia fizjofunkcjonalnego, ale też motorycznego, bo to wcale nie oznacza, że musimy tymi korekcjami teraz do końca życia się tylko i wyłącznie rolować i rozciągać. Warto się wzmacniać ogólnie, a jak to robić, no to już musi pokazać ktoś, kto ma doświadczenie, potrafi ocenić dobrze, czy mogę dodać trochę więcej, czy muszę troszeczkę ułatwić, żeby ktoś też, to jest też bardzo ważne, ale na początku się nie zniechęcił. Lepiej spokojnie rozpocząć i stopniowo wchodzić na ten poziom niż na hura. Przychodzi ta pierwsza euforia, mija, a może się pojawić jakiś problem, jeżeli tego jest za dużo, za szybko i efekt, który uzyskujemy, jest dokładnie odwrotny.
Tak, tutaj wspomniałeś o profesorze Łukaszu Małku, który dwa razy był tutaj gościem w podcaście Recepta na Ruch. Myślę, że warto co jakiś czas, bo my jesteśmy w stanie sobie ocenić mniej więcej naszą wydolność. Wiemy, jak biegniemy, z jaką prędkością na te 10 km, jakie mamy wtedy tętno i mniej więcej mamy pogląd. Ale taki test wysiłkowy raz na jakiś czas chyba też warto by było sobie taki porządny zrobić.
Zwłaszcza jeśli pojawiają się jakieś niepokojące objawy, no powinniśmy każdy z nas przechodzić w określonym wieku określonego rodzaju badania medyczne, więc jeśli pojawia się coś niepokojącego, to na pewno serce warto sprawdzić, a nie tylko serce, tylko też układ ruchu. Także akurat wiemy, że Łukasz jest bardzo aktywny, systematycznie się sprawdza i bodźcuje, ale mnie też się zdarzyło. Miałem taki moment, gdzie gdzieś tam zasłabłem i sprawdziłem, poszedłem akurat do Łukasza, zrobiliśmy badanie, założyliśmy holtera i sprawdziliśmy, czy wszystko jest ok, czy to nie jest coś niepokojącego. Więc to sprawdzanie w różnych aspektach naszego ciała jest bardzo istotne. Uważam akurat, że dla jakości życia i w ogóle też długowieczności, radości z tego życia powinniśmy też dbać o nasze ciało, nie tylko sprawdzić serce, czy bije, czy pozostałe układy, czy narządy prawidłowo funkcjonują, ale też zadbać o jakość ruchu i to regularnie, dobranych adekwatnie do poziomu ćwiczącego w formach. Ja mam wiele przykładów takich, gdzie ktoś, kto zaczynał naprawdę od poziomu wyjściowego. Takim standardowym przykładem jest mój bardzo znany przyjaciel, dziennikarz sportowy Krzysztof Łoniewski. Wspomnę o nim, ponieważ jest bardzo, bardzo pozytywnym przykładem tego, że 2-3 lata temu rozpoczynaliśmy regularne ćwiczenie. No było tam od razu na początku wiele do rozwoju. Natomiast wczoraj akurat był na zajęciach, sprawdziliśmy zarówno układ ruchu, bo po dwóch zabiegach na kolano, jak również strukturę ciała, w sensie badania tkanki tłuszczowej, wagi i tak dalej, wyszło to znakomicie. Więc można, nie będąc zawodowcem, jest on bardzo mocno zadowolony swojej aktualnej dyspozycji ruchowej, nie będąc sportowcem zawodowym, jest raczej, będzie o takim amatorem, świadomym amatorem i wie, że pyta, przychodzi po jakiś tam nowy program, żeby nie tylko przez rok czy dwa robić dokładnie to samo, tylko też zmieniać tą aktywność, żeby stymulować nasze ciało i dobrze się czuć.
No tak, tutaj podstawa to regularność i też czerpanie przyjemności z tego, co robimy.
Jak najbardziej.
Remik, dziękuję Ci bardzo za treściwą rozmowę.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Było mi bardzo miło kolejny raz. Mam nadzieję, jeszcze nie ostatni. Dzięki bardzo.
Dzięki.
Przypominam, podcast w środę o 12:00 od tego roku. Co drugą środę zapraszam do słuchania, oglądania, komentowania. Cześć.
Cześć.
Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.